Pandemia wpływa na zmiany w organizacji pracy i oczywiście wpływa też na zmiany w podejściu do zarządzania. O tym, kim dzisiaj powinien być lider, z Markiem Tarnowskim, coachem?
Można tak mnie zdefiniować.
Można się tak zdefiniować.
Można mnie tak zdefiniować.
Cześć, dzień dobry.
Cześć.
Powiedz, jakie to będą konsekwencje popandemiczne czy pandemiczne dla organizacji pracy?
Wiesz, ja myślę, że przede wszystkim jest gigantyczne wyzwanie dla liderów związane z automatyzacją pracy. To znaczy, pod hasłem automatyzacja pracy przede wszystkim, to jest dość potoczne pojęcie, ale rozumiemy to, co się dzieje w zakładach produkcyjnych. I tam do tej pory bardzo opornie, powiedzmy w Polsce czy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, bardzo opornie wchodziła automatyzacja produkcji, głównie z tego powodu, że ciągle te urządzenia były drogie. Mhm. Droższe niż praca człowieka. Robotników, niż praca człowieka. Ta sytuacja pandemiczna, która spowodowała siłą rzeczy ograniczenie dostępu do ludzi i do pracy rąk ludzkich, ona przyspieszy proces automatyzacji produkcji. On i tak by się działo nieuchronnie, ale to przyspieszenie jest już widoczne w tej chwili, a będzie w następnych latach naprawdę znaczące. Czyli roboty zastąpią ludzi. Nie mówimy tu o jakichś bardzo wyrafinowanych zjawiskach związanych ze sztuczną inteligencją czy coś takiego. Mówimy raczej o takich robotach, które od wielu lat już są powszechnie dostępne. Były drogie, znacznie droższe niż praca ludzka. Teraz na tej szali rozmaitych ryzyk z jednej strony zaangażowania robotów i poniesienia konsekwencji i pracy ludzkiej, ta szala zdecydowanie się przechyla na korzyść robotów. Dotyczy to wszystkich gałęzi przemysłu. Proces będzie masowy. Ale z drugiej strony w takich branżach, które nie są związane bezpośrednio z procesem produkcyjnym, takich powiedzmy branżach usługowych, czy jak to się mówi, powiedzmy uczenie back-office'owych, tak? To w takich branżach ta automatyzacja będzie miała wymiar sztucznej inteligencji i wiele czynności ludzkich, takiego procesu tworzenia wartości dodanej, da się zastąpić przez komputer, przez maszynę, wreszcie przez jakieś bardzo wyrafinowane struktury myślowe. To tutaj te procesy są bardzo podobne i w zakładach produkcyjnych, i w tych zakładach, które zajmują się takimi procesami back-office'owymi, powiedzmy jak banki na przykład, czy jakieś firmy ubezpieczeniowe, czy firmy księgowe, czy tego typu rzeczy.
No i mają wspólny mianownik, mniej miejsc pracy dla pracowników. Co to oznacza w ogóle dla pracownika?
No myślę, że taką najbardziej odczuwalną konsekwencją w kategoriach masowych to oczywiście jest pewne rozluźnienie więzi w firmach, tak? Bo jednak jest zupełnie inna sytuacja, kiedy ja się z tobą spotykam codziennie i możemy wymienić jakieś uwagi i mam pewien kanon zachowania. Niedawno czytałem, że obumiera taki klasyczny kanon zachowania w korporacji, że w korporacji, jak się przechodziło korytarzem, trzeba było nieść jakieś dokumenty ze sobą. Nawet czy one były potrzebne, czy nie, to było dobre wrażenie, że ja mam jakieś dokumenty ze sobą, dobrze jestem dzięki temu postrzegany, bo jestem człowiekiem zapracowanym, prawda? No więc te wszystkie takie konwencje zachowań, bardziej pozornych i mniej pozornych, one wszystkie zanikają. One wszystkie zanikają, praca jest w większości zdalna, nie da się już tymi korytarzami mijać ze sobą, ale to wprowadza też no, gigantyczne ograniczenia komunikacyjne i następuje od strony ludzkiej no, jednak mocne zerwanie więzi, które wpływa na efektywność. Za pomocą nawet najbardziej doskonałych komunikatorów internetowych nie da się skomunikować w pełni, a zwłaszcza wtedy, kiedy jest większa grupa ludzi. Z drugiej strony firmy, które mają instynkty samozachowawcze, a większość firm oczywiście ma swoje instynkty samozachowawcze, dostrzegają nagle, że być może dałoby się inaczej zorganizować zatrudnienie ludzi. to powoduje z jednej strony ta automatyzacja produkcji w sensie szerokim, z drugiej strony ta praca zdalna i no jednak zmiany form wykonywania pracy, co za tym idzie zmiany form zatrudnienia, bo to jedno z drugim jest bardzo blisko związane, moim zdaniem będzie powodować wzrost tego, co elegancko kiedyś Francuzi nazwali prekariatem.
To jest, co to znaczy?
To jest takie zjawisko, które ma pewną analogię do XIX wieku, kiedy powstał proletariat, prawda? I zbitka słów prekarite, czyli niepewne, niepewność. Niepewność, takie, taka sytuacja, gdzie ja nie bardzo jestem...
Nie czuję się bezpiecznie.
Nie czuję się bezpiecznie, nie mam szansy na budowę tych trwałych więzi w sensie formalnym i w sensie nieformalnym z moim zakładem pracy. To zjawisko...
bardzo trudne środowisko pracy.
No tak, ale to się bardzo szybko rozwija. I to Francuzi nazwali to kiedyś prekariatem. Na zasadzie właśnie takiej analogii do tego XIX-wiecznego proletariatu. I to są wszystkie umowy śmieciowe, to są wszystkie zdalne formy zatrudnienia. Wszędzie tam, gdzie się ta więź rozluźnia i człowiek, nawet jeśli w nieuzasadniony sposób nabiera wątpliwości co do swojego miejsca pracy, co do swoich więzi z zakładem pracy, co do swoich więzi siłą rzeczy z przyszłością, którą mógłby budować w tym zakładzie pracy, no z tym jest związany cały szereg zagadnień. To ten prekariat na pewno się w tej chwili powiększa. Od kilku lat trwa w literaturze dotyczącej zarządzania i rozmaitych zjawisk i makroekonomicznych, i mikroekonomicznych na temat roli prekariatu, jaką prekariat odegra rolę w przyszłości. Trudno wyrokować w tej chwili. Na pewno zakres tego zjawiska będzie wzrastał i pandemia też tutaj przyspieszyła proces. Ale jak mówię, to jest konsekwencja automatyzacji produkcji, zaangażowania organizacji pracy zdalnej, rozluźnienia się tych więzi w firmach, prawda, które były fizycznie naturalne. Tak? Przychodziło się do pracy, każdy miał swoje biurko, mógł się minąć na korytarzu właśnie z tymi dokumentami, prawda, poznać nowych ludzi fizycznie, napić się z nimi kawy. Nawet jeśli był zatrudniony na umowie śmieciowej, to poczucie więzi fizycznej dawało mu jakąś pewność. Dzisiaj tego nie ma, w związku z tym prekariat rośnie.
No właśnie, bo za tym zawsze stała jakaś historia ludzka, która mogła chronić tego człowieka, czy w jakiś sposób go jeszcze bardziej upodmiotawiać.
Tak, nawet jeśli miał wątpliwości, to na pewno neutralizowało. Myślę, że firmy z jednej strony optymalizując swoje procesy, bo oczywiście praca zdalna sprowokowała do przyglądnięcia się rozmaitego rodzaju zjawiskom dotyczącym efektywności pracy, takiemu bardzo wnikliwemu monitoringowi dziennemu, powiedzmy, pracownika, czego nie było, takiego zjawiska nie było wcześniej, w takim rozmiarze oczywiście, a z drugiej strony właśnie te procesy, które są związane z wymuszeniem, bo to tak chyba trzeba określić, automatyzacji pracy. Mówię automatyzacji w sensie szerokim, bo w zakładach produkcyjnych, gdzie też jest problem, bardzo duży z pracownikami, z ludźmi, którzy też chorują jak wszyscy, ale procesu produkcyjnego nie da się zorganizować w sposób zdalny. No to teraz będzie coraz częściej i w coraz większym zakresie to możliwe.
Ale powiem ci, że jak tego słucham, to brzmi to bardzo pesymistycznie. Mówię o takim rynku pracownika, że jednak trochę on staje się taką cyferką na ekranie, która jest mniejsza lub większa. I myślę, że strasznie trudno właśnie o podmiotowość w takiej organizacji pracy, która polega głównie właśnie na coraz bardziej precyzyjnym liczeniu wydajności, coraz mniejszej liczbie relacji, coraz większym poczuciu niepewności.
Tak, tylko pytanie jest, czy pracownik w zamian za to coś dostaje. I tu wydaje mi się...
A co może dostać więcej?
No, tu jest właśnie wyzwanie nowego przywództwa w zarządzaniu. Żeby za to, co się stało, co jest nieuchronne, co jest procesem, na który nie bardzo potrafimy zaradzić. I to nawet mówię, pandemia to przyspieszyła, to jest proces, który jest dość naturalny. W zamian za to pracownik powinien otrzymać inny typ więzi. I tu jest wyzwanie przed przywódcami. Potrzeba takiej nowej generacji przywództwa, to znaczy potrzeba nowego typu utożsamiania się z tym, co robimy, z produktami, które wytwarzamy, tak, z firmą, w której jesteśmy, z tą community, wytworzenie w ogóle takiej community, którą trzeba zbudować troszkę w sposób sztuczny, bo ona sama się nie zbuduje. Wtedy, kiedy mieliśmy te fizyczne więzi, ona się budowała sama, a teraz niestety tak nie jest. Musi przyjść nowa kategoria przywódców, którzy będą bardziej nastawieni personalistycznie do pracowników. Zdecydowanie bardziej. Czyli gdzie indziej znajdą ten balans, taką równowagę między potrzebami grupy, tak, i jakimiś wspólnymi celami, a z drugiej strony uszanowaniem ego jednostki. Znalezienie tego balansu jest sztuką, w ogóle zarządzanie jest sztuką. To nie jest nauka, to jest sztuka. I tutaj ta sztuka będzie miała swoją nową erę, zupełnie nową erę.
Nie mogę sobie jakoś tak w głowie wyobrazić tych przywódców, o których mówisz. Jakie oni powinni mieć kompetencje? Na czym będzie polegała ta nowa jakość?
Myślę, Małgosiu, że przede wszystkim muszą być bardzo interdyscyplinarni. W ogóle przeżywamy erę przewartościowania wszystkiego w tej chwili i to nie jest z powodu tylko globalizacji, czy tylko pandemii, czy tylko informatyzacji procesów w organizacjach, czy tego typu zjawisk. To jest pewien proces kulturowy, który prawdopodobnie jest nieuchronny. No, chwieje się świat normatywny, na którym do tej pory byliśmy oparci. I myślę, że dużo większą rolę będą musieli odgrywać ci przywódcy w firmach nowej generacji. Właśnie tej popandemicznej generacji. Ja tylko bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Są wieloletnie badania w Polsce, na Węgrzech, na wschodzie Europy na temat stosunków w zakładach pracy. Między innymi profesorowie ze Szkoły Głównej Handlowej, cała grupa była w to zaangażowana. Wynikiem tych badań między innymi są takie obserwacje, że pracownika w naszym kręgu kulturowym nie widzi się, w cudzysłowie, dopóki czegoś nie, chciałem powiedzieć brzydkie żołnierskie słowo, dopóki czegoś nie nabroi, dopóki czegoś nie zepsuje. Tak? Mhm. Nie ma, to jest określane mianem neofeudalizmu. To znaczy, ty jesteś pracownikiem, masz wykonywać swoje zadania i koniec, kropka. Tak? To, że ty masz inicjatywy jakieś, czy to, że ty się chcesz rozwijać, no to raz do roku będziemy mieli ocenę, rozmowę, usiądziemy tu razem i ty opowiesz, co ty chcesz, a ja cię ocenię, jakim ty pracownikiem byłaś przez ten rok, jeśli jestem twoim przełożonym. Otóż guzik z tego zostanie. Tego się nie da tak dalej funkcjonować. Marcin Piątkowski napisał świetną książkę o stosunkach gospodarczych w Polsce w ostatnich 30 latach i wprost stawia tezę o neofeudalizmie w zakładach pracy. Powszechną tezę. Mhm. Profesor Janusz Hryniewicz stawia tezę o neofeudalizmie w zakładach pracy. Andrzej Zyba, cały szereg wybitnych teoretyków i praktyków związanych z zarządzaniem stawia tezę o neofeudalizmie w naszym kręgu kulturowym. Ten neofeudalizm, czyli traktowanie pracownika w taki sposób powiedzmy pasywny, czyli takiego, którego ja nie zachęcam do tego, żeby on codziennie się rozwijał, tylko go raz na jakiś czas dostrzegam, chyba że coś zepsuje, tak? Tego się nie da kontynuować. To musi ulec zmianie. To znaczy, musi być ta interakcja między przełożonym a podwładnym konstruowana na bazie bardzo personalistycznej, czyli każda jednostka musi być uszanowana. Każda inicjatywa ze strony jednostki musi być uszanowana. Muszę szukać, pobudzać te inicjatywy. Oczywiście, jako pracownik też musisz się zachowywać inaczej wtedy. Bo ten neofeudalizm, on wywodzi się nie tylko z tego, że ja jako przełożony mam ochotę odgrywać rolę ekonoma, ale również z tego, że pracownik nie chce brać za nic odpowiedzialności, prawda? Mhm. Więc tutaj przewiduję zarozumiale bardzo duże zmiany.
A czyli patrzysz na to jednak optymistycznie, że to, ta sytuacja wymusi na nas no jednak taką pozytywną, pozytywny kierunek.
Tak, dlatego że prekariusze muszą być aktywni. Mhm. Oni będą wpadali w swoje problemy, w swoje, bo to trudniej psychicznie w ogóle wytrzymać taką sytuację, kiedy stoję na niepewnym gruncie, prawda? I pracuję jeszcze dodatkowo tylko zdalnie i nie bardzo wiadomo, czy zakład pracy przedłuży ze mną umowę, bo nie bardzo wiem, jaką częścią, jak silną częścią procesu jestem w tym, co robię. Więc oni będą musieli być aktywni.
Czyli rozumiem, że oni będą musieli szukać tej pewności bardziej w sobie, aniżeli opierać ją, tak jak do tej pory, o każdy ruch ze strony
bardziej organizacji. Bardziej w sobie, ale myślę, że to wymusi inny typ interakcji przełożony-podwładny. Mhm. Czyli przełożony w takim modelu przełożony-podwładnym, troszeczkę abstrakcyjnym, przełożony będzie musiał szukać sposobów na wzmocnienie odpowiedzialności u podwładnego, u tego prekariusza, a z kolei taki podwładny będzie chciał się wykazać z tą inicjatywą. Czeka nas naprawdę rewolucja w zarządzaniu. Oczywiście pytanie jest, czy ta nowa generacja przywódców uniesie taki ciężar? Czy jesteśmy w stanie w ogóle wygenerować taką klasę nowych przywódców, którzy będą w stanie funkcjonować efektywnie z prekariuszami. Patrzę na to optymistycznie.
Być może też ci przywódcy będą musieli jednak stworzyć sobie zaplecze na takiego zespołu, który będzie ich wspierał w tym zarządzaniu, bo przecież mają do tego coachów, mentorów, psychologów.
Oczywiście, ale już w tej chwili mówisz o innej więzi między nimi.
Tak.
To już jest inny typ więzi, tak? Jesteśmy w jednej grupie, jest jakaś relacja egalitarna między nami, mamy wspólny cel, czyli już mówimy o zupełnie innej tożsamości w stosunku do tego, co robimy razem. Mhm. To nie jest relacja już klasyczna przełożony podwładny, tylko to już jest relacja partnerska, prawda? Być może dużą rolę odegrają teraz rozmaitego rodzaju programy z całej sfery IT, które pomagają optymalizować takie relacje. To tutaj bym był bardzo, bardzo
otwarty. Co by to
otwarty.
Mogło być na przykład?
Wiesz, no w Ameryce w tej chwili furorę robią systemy tak zwanej klasy continuous feedback. Czy constant feedback, czyli że ja w sposób ciągły masz ode mnie feedback, masz ode mnie informację zwrotną. Piękne słowo teoretyczne, po polsku brzmi KISS, czyli to jest konstruktywna informacja zwrotna. Dostałaś ode mnie KISSa?
Jeszcze nie.
No właśnie. Świetnie prowadzisz ten wywiad.
Czuję się od razu KISS. Lepiej.
Widzisz? Konstruktywna informacja zwrotna. To jest termin, który robi karierę i będzie robił karierę. I jeszcze raz zwracam uwagę wszystkim, z którymi na ten temat rozmawiam, tobie też, że do tej pory cały system informatyczny, który był wprzęgnięty w procesy zarządcze, koncentrował się na świecie materialnym. Mhm. Zwróć uwagę, że te systemy klasy ERP, które wchodziły w latach 90. do Polski, to jest Enterprise Resource Planning, takie jak tam Oracle, SAP, BAN i cały szereg innych. One do dzisiaj zajmują się tylko procesami materialnymi. Czyli co zaksięgowałaś w poszczególnych rubryczkach, zajmują się tym, co masz na magazynach, ile masz sprzętu i jakiego, prawda? Czyli to, co jest tak naprawdę w tradycyjnym rozumieniu, tak, policzalne, co jest w bilansie. Nie zajmują się światem niematerialnym. Bardzo długo w Polsce na przykład trwała dyskusja, czy do bilansu można wprowadzić wartości niematerialne i prawne, po to, żeby liczyć wartość na przykład znaków towarowych, czy jakichś patentów, które się pojawiają, czy tego typu rzeczy. One w tej chwili są w tych rachunkach bilansowych, ale to był bardzo żmudny proces. Nie ma w ogóle świata niematerialnego, nie ma ludzi, nie ma organizacji, nie ma tego wszystkiego, co tak naprawdę jest przyczyną tej materii. Mhm. I to, co się dzieje w zakresie tych systemów klasy constant feedback, o których mówię, czyli tej informacji zwrotnej, budowy organizacji, to jest cały świat niematerialny. Piękny świat niematerialny, do którego zaczynamy wprzęgać informatykę. To się dopiero rozwija, ale uwierz mi, to będzie ważniejsze i dużo bardziej ciekawsze niż to, co jest w prostym świecie materialnym, bo to nasze myśli, słowa, to kształtuje materię, a nie odwrotnie, prawda?
I tak, ja ci wierzę. Nie, ale zgadzam się z tobą. Świetnie. Absolutnie. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki bardzo.